Naszym gościem jest dzisiaj ojciec Wojciech Giertek, dominikanin, teolog papieski. Witam bardzo serdecznie w naszym studiu. Proszę ojca, papież właśnie ogłosił posynodalną adhortację apostolską Amoris Laetitia. Jak należy czytać to przesłanie? Co w niej jest?
Więc to jest bardzo obszerny tekst i na pierwszy rzut oka zdaje się być przegadany. Tak się zastanawiamy, dlaczego on jest taki długi. Czy nie można by było pewne rzeczy powiedzieć prościej, krócej? No ale tak to papież napisał. I czytając ten tekst musimy mieć właściwe podejście, właściwy sposób recepcji tegoż dokumentu, na który być może nie jesteśmy przygotowani.
To znaczy, że trzeba zacząć lekturę mając w głowie jakieś uprzednie założenia.
Nie chodzi tu o jakieś deformujące założenie, tylko o gotowość przyjęcia specyfiki tego właśnie przesłania. Natomiast sposób, w jaki papież się wypowiada tutaj, jest różny od tego, do czego przyzwyczailiśmy się, czytając papieskie encykliki. To jest pewna nowość. I to wynika z osobistego doświadczenia papieża i z jego perspektywy duszpasterskiej. To jest normalne, że każdy papież ma swoje doświadczenie. Święty Jan Paweł II był trudny do zrozumienia dla niektórych ludzi w świecie. Mówili, że jest zbyt polski. A papież Franciszek ma za sobą doświadczenie Kościoła w Ameryce Łacińskiej i swoją osobistą historię i cały tamten kontekst, który dla nas może też być trochę dziwny, obcy i nie bardzo rozumiemy, więc to musimy sobie uświadomić. To ma pomóc właściwie zinterpretować głos papieża. Więc ważne jest, abyśmy pozwolili się dotknąć przekazanym słowem, a może bardziej postawą papieża, a nie oczekiwali od tej adhortacji tego, czego tam nie ma i co nie jest zamierzeniem tejże adhortacji.
Pozwolić się dotknąć przekazywanym słowem? O co właściwie chodzi dokładniej?
Więc papież, zwłaszcza na wstępie, szereg razy wypowiada się jakby krytycznie o doktrynie, co trochę nas zaskakuje, czy raczej bardziej o postawie doktrynerskiej. I mówi, żeby nie przerabiać doktryny na kamienie, które się będzie rzucać na innych. Oczywiście tu w kontekście są słowa Jezusa, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Nie oznacza to, że papież odrzuca odwieczną naukę Kościoła, ale zwraca uwagę na to, jak się do niej odnosimy, jak ją traktujemy. I może tutaj odgrywa rolę pewne osobiste doświadczenie papieża. Tak jakoś zastanawiając się nad głosem papieża, tak uświadomiłem sobie niedawno, że zarówno Paweł VI, jak i Jan Paweł II, oni nigdy nie byli w seminarium. Jeden i drugi nie przeszedł przez normalne seminarium, więc nigdy nie byli klerykami, którzy słuchali wykłady. Oni byli samoukami i sami nauczyli się nauki Kościoła, która ich fascynowała. Sami szukali prawdy. Natomiast Benedykt przeszedł przez normalne seminarium, dobre seminarium, był dobrym studentem, miał dobrych profesorów i systematycznie studiował doktrynę Kościoła. Natomiast papież Franciszek, zdaje się, nie miał zbyt fascynujących profesorów. Lata studiów nie dały mu wielkiej radości. I to też jest doświadczenie Kościoła. I może jest wielu księży, a może nawet więcej księży, którzy podobnie wspominają swoje studia jako trochę nudne. Zbyt abstrakcyjne, niewiele przystające do życia. I ten fakt jest wyzwaniem dla Kościoła, bo należy tak przekazywać naukę wiary i tak poznawać teologię, aby ona karmiła wiarę. Tak, aby poznawana prawda, oparta na objawieniu, rzeczywiście trzymała człowieka i go niosła i kierowała ku życiodajnej prawdzie. Ale nie każdemu było to dane, żeby studia mu to dały. I pozwolę tutaj zrobić sobie pewne porównanie z myślą marksistowską. Starzy pamiętają w Polsce w czasach komunizmu, gdy narzucano ideologię materializmu dialektycznego. I materialiści mówili, że decydująca jest baza materialna, czyli stosunki ekonomiczne. A wszystko, co jest ponad tym, to jest nadbudowa, czyli ideologia, teoria, w gruncie rzeczy mało ważna, a może nawet nierealna, nieprawdziwa. Oczywiście papież Franciszek nie jest materialistycznym marksistą. Ale dla niego najważniejszy jest konkretny człowiek. Ważny jest kontakt z żywą osobą, z człowiekiem, takim, jakim on jest. Ze swoimi ranami, grzechami, pogubieniem, ignorancją, niedouczeniem. I to papieżowi zdaje się wydawać być pierwszoplanowe. I to jest jak gdyby ta baza. A nauczanie Kościoła jawi się może trochę jako doczepka. Nie oznacza to, że ono jest nieważne, ale ono musi służyć życiu, życiu nadprzyrodzonemu człowieka. I w kontakcie duszpasterskim ksiądz spotyka się z konkretnym człowiekiem, a nie z ideą.
Proszę ojca, tak słuchając, zastanawiam się, czy nie znaczy to, że należy doktrynę marginalizować?
Nie, bo ona jest ważna. Ale pytanie jest, jak ją przyjmujemy, jaka jest nasza recepcja i jak ją wyjaśniamy, na ile pokazujemy jej wewnętrzny sens i wartość. Zresztą trzeba pamiętać, że najważniejsze jest spotkanie z Chrystusem, a nie tylko z doktryną. To z Niego wynika spotkanie z wiernymi w ramach duszpasterskiej posługi. A Chrystus jest wcielonym słowem Ojca. On jest drogą do Ojca, on jest prawdą i życiem. Dlatego poznanie objawionej prawdy, zastanawianie się nad jej sensem, jej dokładne przekazywanie jest niezwykle ważne. Ale w praktycznych kontaktach z ludźmi czasem ten drugi moment, spotkanie z człowiekiem stojącym tu i teraz, jawi się jako bezpośrednie, oczywiste, jako pierwszoplanowe. I myślę tutaj też, że w ocenie, zastanawianiu się nad postawą papieża, dochodzi drugi moment jego doświadczenia Kościoła w Ameryce Łacińskiej, gdzie w odróżnieniu od krajów anglosaskich, od tradycji protestanckiej czy krajów laickich, ludność w Ameryce Łacińskiej utożsamia się automatycznie z Kościołem katolickim, bez kwestionowania doktryny. A więc duszpasterstwo wszędzie jest masowe, nie elitarne. Natomiast w stosunku do liczby ludności księży tam jest mało. I parafie w wielkich miastach, w wielkich slumsach to są trochę jak włoskie diecezje. A parafie to nie tylko kościół, liturgia i sakramenty, ale także życie społeczne, towarzyskie, działalność charytatywna, szkolnictwo. W życiu kościoła w szerzej pojętym uczestniczy wielu ludzi, nie tylko księża. I pobożność ludowa wyraża się w lokalnych tradycjach, procesjach, pielgrzymkach, odwiedzinach w sanktuariach. I często sami świeccy organizują te różne formy pobożności ludowej bez udziału i bez kierownictwa księży. Papież Franciszek mocno podkreśla wartość tych ludowych praktyk i wyrazów pobożności. I ciągle podkreśla, że ludzi nie należy wykluczać. Jest oczywiste, że wszyscy ci uczestniczący w działaniach społeczności wierzących nie są automatycznie kandydatami do beatyfikacji. Nie są też konieczne w stanie łaski uświęcającej. Niektórzy nawet przez długie lata żyją w grzesznej sytuacji, z której nie potrafią się wyplątać. I to nie tylko chodzi o sprawy małżeńskie, ale także uzależnienie od mafii, od korupcji, od gangów. Ale to nie znaczy, że wszyscy ci ludzie mają być życia parafialnego wykluczeni. Nawet jeśli żyją w grzechu, w sytuacji nieregularnej. Jeśli się garną w jakiś sposób do kościoła, to trzeba ich przyciągnąć, przytulić. Więc papież mówi, że kościół jest jak szpital polowy na froncie. Jest miejscem, gdzie ludzie pogubieni, zebrani z opłotków, mogą się spotkać. I wysiłek duszpasterski kościoła musi tych wszystkich pogubionych ludzi przygarnąć, ukazać im, że oni naprawdę są przez Boga ukochani.
Ale wróćmy do nauki kościoła. Kościół głosi prawdy zbawcze, udziela sakramentów, troszczy się o małżeństwa, aby były związane węzłem sakramentalnym.
Oczywiście i papież tego nie kwestionuje. To zresztą jest w nauce kościoła, w katechizmach, w encyklikach i tak dalej. Ale papież też wie, że wielu ludziom jeszcze daleko do tej pełni, którą Ewangelia umożliwia. I to z różnych racji. Z powodu własnych zaniedbań i grzechów i z racji zewnętrznej, moralnej, psychicznej, niekiedy nawet materialnej biedy, która czasem rodzi rozpacz i pogubienie. Ludzie grzeszni też należą do Kościoła i muszą w Kościele odnaleźć swój dom. I zanim ich się wyprostuje, zanim zacznie im się głosić całą prawdę o Bogu i Jego zbawieniu, trzeba tych ludzi przyjąć.
No tak, to jest oczywiste, że Kościół jest przede wszystkim dla grzeszników, ale proszę ojca, jak pogodzić nauczanie zasad moralnych z konkretną, egzystencjalną sytuacją człowieka pogubionego? Czy nie grozi tu przypadkiem niebezpieczeństwo, że przyjmując człowieka takiego, jakim on jest, z jego grzechem, zdradzi się prawdę moralną?
To niebezpieczeństwo jest oczywiście zagrożeniem. Dlatego od prawdy nie można uciekać. Ale też nie można być tak skoncentrowanym na samej doktrynie, że nie dostrzeże się konkretnego człowieka. Zresztą Pan Jezus też ludzi gorszył, bo spotykał się z grzesznikami, pozwalał się im dotykać, stawał w ich obronie, co się faryzeuszom nie podobało. Nie oznacza to, że ludzi potępiał. Jezus najpierw przywrócił kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie jej godność. Uwolnił ją od tych, którzy ją potępiali. Napełnił ją boską miłością. I dopiero potem powiedział, idź i nie grzesz więcej. I pewnie akcent bardziej padł na to słowo idź. Idź napełniona łaską, żyj prawdziwą miłością, miłosierną miłością, której doświadczyłaś. i w konsekwencji nie grzesz. Media bardzo często podsumowują wszelkie nauczanie papieża, czy w ogóle pasterzy, mówiąc, że Kościół potępia. Ja to często widzę, że w dokumentach, wypowiedziach papieskich słowo potępienie się nie pojawia, a w opisie medialnym natychmiast potępił. To nieprawda. Kościół nie potępia. Kościół zostawia ostateczną ocenę człowieka Bogu. Natomiast udzielając Bożego miłosierdzia, Kościół przywraca człowiekowi godność. Udziela Bożej łaski, która uzdrawia, prowadzi na dobrą drogę. Kościół musi nauczać, bo Chrystus nam to polecił. Ale Kościół nie tylko naucza. Przede wszystkim udziela Bożej łaski, która jest Bożym miłosierdziem, darmo dawanym ludziom, którzy się pogubili.
W czym zatem tkwi różnica między doktrynerstwem a doktryną?
Można teoretycznie rozważać daną sprawę, dając słuszne, konieczne pouczenie, które będzie zawsze ważne, ale też można dostrzec to, że jednostka działająca w danej chwili rozeznaje i działa na bazie tego, co w danym momencie widzi. Inaczej spogląda na sprawę chłodny, oddalony, niezaangażowany obserwator, a inaczej niekiedy widzi sprawę ten, który sam podejmuje decyzję. I oceniamy czyny moralne, spoglądając na ich przedmiot moralny, na dalszy cel oraz okoliczności, które zawsze są jakoś nowe, jakoś unikatowe. I papież Jan Paweł II Veritatis Splendor przypomniał, że na czyn moralny trzeba spoglądać z perspektywy osoby działającej, a więc nie tylko teoretycznie. Do tego dochodzi jeszcze dalsza sprawa, jaka wobec danego czynu będzie reakcja, czy to prawa kanonicznego, które zmiennie uwzględnia konkretne duszpasterskie realia, i jaka będzie reakcja aparatu państwowego z jego pomocą, a także reakcją karną, ale to już jest dalsza sprawa. A więc gdy na przykład mówimy o przypadku aborcji, czy o sytuacji porzuconej, zranionej, samotnej matki, czy o każdym innym czynie, pytanie, jaka będzie reakcja osoby ostronnej, najbliżej stojącego duszpasterza. Czy tylko da on wykład doktryny, czy zobaczy konkretną osobę ze swoimi ranami, ograniczeniami i czasem życiowym poplątaniem. Ten, kto nie dostrzega różnicy pomiędzy poziomem teoretycznym i praktycznym, ten właśnie jest doktrynerem. Bardziej mu zależy na teoretycznym ładzie niż na konkretnym człowieku. I papież Franciszek mówi, by nie przerabiać doktryny w kamienie, które będziemy rzucać w ludzi.
Dobrze, proszę ojca, ale wróćmy może do papieskiej adhortacji, do samego tekstu, który jest podsumowaniem pracy dwóch synodów biskupów. Biskupi z całego świata dwa razy zjechali się tutaj do Watykanu, omawiali sytuację współczesnej rodziny i teraz papież daje nam swoje końcowe przesłanie po tych dwóch wielkich synodach. Jak to przesłanie należy czytać?
Amoris Laetitia, ta papieska adhortacja, jest przede wszystkim znakiem takiego towarzyszenia ludziom, którzy doświadczają zagubienia w swym życiu rodzinnym. I dlatego właśnie ta adhortacja jest tak długa, bo to są takie życzliwe, duszpasterskie, powiedzmy, pogaduszki, wykazujące życzliwość, serdeczność, bliskość wobec człowieka i zapraszające do takiej postawy u duszpasterzy. Nie ma tutaj negacji doktryny, ale zaproszenie do serdecznej bliskości wobec wszystkich ludzi, również tych, których życie nie jest właściwe. Papież tu daje obszerną biblijną refleksję, która jest jakby wydłużeniem ewangelicznych przypowieści oraz nauki o miłości świętego Pawła. Papież opisuje trud życia małżeńskiego i rodzinnego wobec dzisiejszych wyzwań. Jest świadom bólu, jakie ludzie niekiedy przeżywają, gdy im w życiu nie wyszło. Papież spogląda oczami Jezusa i Kościoła na współczesne rodziny. Papież dostrzega zalążki dobra, istniejące również w sytuacjach pokomplikowanych i nieregularnych. Dostrzega pragnienie Boga i momenty prawdziwej modlitwy u ludzi, którym się życie nie powiodło. Tych ludzi nie odrzuca, ich pociesza, daje im praktyczne, codzienne rady odnoszące się do ciepła rodzinnego i ludzkiego, które w każdej sytuacji należy podtrzymywać. Nawet wtedy, gdy jest się daleko od ideału, gdy nie żyje się łaską sakramentalną. Papież mówi o radości miłości. Nawet wtedy, gdy ta miłość nie jest jeszcze pełnią tej miłości, jaką Duch Święty rozlewa w naszych sercach przez łaskę. Papież zaprasza do rozszerzenia ludzkich serc, aby one przyjęły wszystkich, i dzieci, i starców, i szersze środowisko, i ludzi trudnych, i pogubionych. Papież dostrzega, że przygotowanie do małżeństwa w okresie narzeczeństwa oraz towarzyszenie istniejącym rodzinom jest wyzwaniem dla całego Kościoła i w wielu krajach jest to dzisiaj trudniejsze teraz niż dawniej. Nie tylko duszpasterze, ale wszyscy wierni, którzy służą rodzinom, niech im pomagają, niech wspierają tych, którzy są w kryzysie i potrzebują różnorakiej pomocy. Wszyscy ci, którzy wspierają rodzinę, również i tych ludzi, którzy żyją w nieregularnych związkach, niech wszyscy ci niech będą nie tylko świadkami, ale i przekazicielami Bożego miłosierdzia, które jest lekarstwem na ludzkie rany.
Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie i rozmowę w studiu Radia Watykańskiego. Przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj ojciec Wojciech Giertych, dominikanin, teolog papieski. Dziękuję bardzo.